dzielnicowi, ale nie tylko, są naszymi gośćmi dziś w studiu. Powolutku wszystkich będziemy przedstawiali po kolei. Najpierw właśnie dzielnicowy sierżant Robert Gaździk z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Dzielnicowy tamtejszy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tak.
Dokładnie której części Zambrowa, czy też może którejś gminy, jak to jest?
Obecnie jestem dzielnicowym 4 rejonu w Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, czyli tą ulicę Papieża Jana Pawła II, Wyszyńskiego, 71 pułk piechoty, ulica Mazowiecka.
To rozległy teren. Proszę wybaczyć, ale mapy Zambrowa w głowie nie mam jednak.
Tak, no mój rejon liczy około 5,5 tysiąca mieszkańców.
To bardzo dużo.
No nie jest to mało.
I szczególnie w miastach mawia się, jest taka teoria, ja przynajmniej tak hołduję takiej teorii, że jednak w miastach się trochę więcej dzieje niż poza.
Zgadza się. Na chwilę obecną jeszcze też jako pełnię zastępstwo w gminie Szumowo. Już tamtejszy dzielnicowy jest na zwolnieniu lekarskim z uwagi na zabieg. No i także mam porównanie, więc jednak w tym mieście jest trochę więcej.
Trochę więcej pracy. Roboty. Okej, zaraz o tym sobie porozmawiamy. Tymczasem podkomisarz Mirosław Klimuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także aspirant Tomasz Kosiński z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I starszy aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przedstawiłem panów tak troszeczkę hurtowo, ponieważ będziemy tutaj w tym trzyosobowym gronie. Jest nas czworo, ale pana dzielnicowego zaraz wyślemy na dyżur telefoniczny. W tym trzyosobowym gronie, szczególnie z panem Tomaszem, aspirantem Tomaszem Kosińskim. Będziemy rozmawiali, proszę państwa, o bezpiecznym korzystaniu z sieci, bo jutro, dokładnie jutro obchodzimy 11 lutego, Dzień Bezpiecznego Internetu, takie święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Będziemy też rozmawiali między innymi o kontroli rodzicielskiej, bo taka jest możliwa na każdym urządzeniu przenośnym, które ma dostęp do internetu, to prawda, panie aspirancie?
Da się założyć tego typu oprogramowanie na komputer, na telefon, na tablet. Wszystko jest... Już teraz rynek jest tak rozwinięty, że zabezpieczymy.
Niestety dzieci też są coraz bardziej rozwinięte i dzieci niestety, tak, ale potrafią...
Potrafią sobie dzieci z takimi zabezpieczeniami poradzić niestety.
Będziemy rozmawiali o tym, co zrobić, żeby tak się nie stało. Ale najpierw jednak zaczniemy od pana starszego aspiranta Marcina Gawryluka z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji, bo oto ostatnie dni bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, obfitujące w wiele wypadków na drogach w województwie podlaskim. Między innymi na przykład dziś 2 śmiertelne.
Tak, to prawda. Względnie bezpiecznym dniem była, można powiedzieć, tylko sobota. Natomiast wczoraj, w niedzielę już dotarły do nas niepokojące informacje z gminy Suwałki. Tam w jednej z miejscowości, dokładnie w miejscowości Płociczne Osiedle, doszło do zdarzenia drogowego, w trakcie którego kierowca pojazdu marki BMW dachował. No i niestety skutek był tego taki, że jedna osoba w tym zdarzeniu drogowym zginęła. No i dzisiejszy poranek też dostarczył nam dosyć takich tragicznych informacji. Nad ranem doszło do tragicznych 2 zdarzeń drogowych. Pierwsze miało miejsce w Mońkach, tam doszło do potrącenia 65-latka na przejściu dla pieszych. Niestety, w Łomży, tam na ulicy Poznańskim na przejściu dla pieszych zginął 65-latek potrącony na przejściu dla pieszych. No i też na Krajowej 65, tutaj w powiecie monieckim, doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Tam pojazd BMW zderzył się z jadącą naprzeciwka ciężarówką. No, w wyniku tego zdarzenia kierowca BMW stracił życie. Droga była zablokowana przez kilka godzin. Już z tego, co wiem, ruch pojazdów ciężarowych odbywa się wahadłowo.
To niebezpieczne warunki na drogach od samego rana obserwujemy. Tak sobie myślę w kontekście Zambrowa, tam gdzie jest pan dzielnicowym, panie sierżancie, od kiedy powstała obwodnica, a za chwilę ma być, znaczy może za chwilę, w kontekście 2-3 lat ma być druga obwodnica, no to ten ruch na ulicach Zambrowa chyba zdecydowanie zmalał.
Tak, zdecydowanie. Głównie ruch odbywa się na drodze właśnie krajowej S8, tak, i także ruch na terenie miasta Zambrów, choć patrząc przez pryzmat lat, jest coraz większy ten ruch, nawet pojazdów osobowych, natomiast najważniejsze jest to, że ruch ciężarówek, tak, pojazdów ciężarowych zmalał, przez to w Zambrowie też jest troszkę bezpiecznie, jak chodzi w samym mieście. Tak.
A potrzebna jest w Zambrowie druga obwodnica, pana zdaniem?
Powiem szczerze, że gdy powstanie druga ta obwodnica, wtedy całkowicie praktycznie już wyeliminujemy ruch, zostanie wyeliminowany tak ruch pojazdów ciężarowych z miasta.
No to. Bajka.
Bajka.
Każdemu policjantowi życzymy takich braku takich problemów w swoim mieście. Panu Dzielnicowemu na razie dziękuję. Zapraszam pana na dyżur telefoniczny 85 7456 270. Z każdym problemem możecie państwo teraz zadzwonić do pana Dzielnicowego anonimowo, stuprocentowo, poza anteną i zapytać pana Dzielnicowego o swoje problemy, o to, z jakimi problemami państwo się borykacie. Jeżeli chcecie uzyskać jakąkolwiek pomoc, to teraz możecie zadzwonić. 85 7456 270. 456 270, na początku 085 i 7. A teraz my przechodzimy do rozmowy na temat bezpiecznego internetu. Co to znaczy bezpieczny internet? Panie aspirancie, mówię tutaj pytanie do pana Tomasza Kosińskiego z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji.
Bezpieczny to myślę, moglibyśmy to określić jako internet, który nie stwarza zagrożeń żadnych dla nas czy dla naszych dzieci. Trzeba wziąć pod uwagę to, że internet jest po prostu narzędzie, tak jak każde inne. Porównując na przykład, nie wiem, do młotka, można wbić gwoźdź, a można sobie obić palec tym młotkiem. I podobnie jest z internetem. Jeżeli nie będziemy uważni i ostrożni w korzystaniu z jego zasobów, może się to odwrócić przeciwko nam.
Ale doskonale pan wie, że nawet dziś, będąc bardzo wyczulonym na zagrożenia płynące z użytkowania sieci internetu, możemy się zupełnie przez przypadek władować w bardzo poważne tarapaty. Dostajemy fałszywe maile z wirusami, dostajemy fałszywe informacje o niepłaconych rachunkach, dostajemy strony wyglądające kropka w kropkę, tak jak nasze strony bankowe i tam się logujemy. A my naprawdę my wiemy o tym, chcemy być wyczuleni na to, ale nie zawsze się daje.
No tutaj właśnie jest ta ostrożność, o której mówiłem. Jeżeli chodzi o maile na przykład z fałszywymi rachunkami i tym podobne, bez naszej ingerencji, bez działań z naszej strony taki mail nic nam nie zrobi. Jeżeli nie klikniemy w ten odnośnik, który został nam przysłany, czy nie spróbujemy otworzyć pliku, będziemy bezpieczni. Jeżeli mamy wątpliwości jakiekolwiek co do tego, czy ten mail faktycznie pochodzi z banku, czy z elektrowni, czy z gazowni, to lepiej po prostu zadzwonić na infolinię naszego dostawcy i upewnić się, czy jest wszystko w porządku. I wtedy będziemy bezpieczni.
To jest bardzo ważne to, co pan powiedział, żeby to zweryfikować. Mam znajomego przedsiębiorcę, który dostał mail. Tylko jego tknęło akurat to, że mail przyszedł o 3:30 w nocy, natomiast gdyby przyszedł o 15:00, to mogłoby być różnie. Dostał mail z urzędu skarbowego, że ma niezapłacony jakiś podatek czy coś takiego i że tam grożą mu jakieś wielkie, poważne sprawy. Był załącznik, on tego załącznika na szczęście nie kliknął, no bo właśnie go tknęło. Potem sprawił, że ten mail przyszedł o 3:30, okazało się, że z Malezji w ogóle, czy skądś i dzięki temu właśnie zadzwonił do urzędu skarbowego i tam mu wytłumaczono, że to jest fałszywy mail. No ale jak my się możemy przed tym chronić?
To taką drugą naszą linią obrony powinien być dobry program antywirusowy na komputerze. Aktualny niestety tutaj te darmowe programy, które są bardzo popularne, one są jednak troszeczkę opóźnione w stosunku do tego, co się dzieje w sieci. A wiadomo, że internet rozwija się bardzo szybko i to, co było bezpieczne miesiąc temu, dzisiaj już nie działa. Dlatego tutaj niestety warto by było zastanowić się nad pakietem płatnym z pełną aktualizacją. To będzie ta nasza druga linia obrony. Jeżeli zdamy się skusić na jakiś podejrzany plik czy link, to ten antywirus bardzo nam pomoże.
Dzień Bezpiecznego Internetu powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, która w ten sposób chciała zwrócić uwagę na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Czy jeżeli sami dorośli są narażeni na niebezpieczeństwa wynikające z użytkowania internetu, to pozostaje pytanie, czy dzieci mogą być bezpieczne w związku z tym, korzystając z internetu?
To tutaj trzeba by rozróżnić może tak. Takie zagrożenie typowo dla dzieci, czyli na przykład moim zdaniem takie najgroźniejsze, czyli na przykład pedofilia w sieci, tak? Mhm. Gdzie dziecko mogłoby paść ofiarą takiego człowieka, od zagrożeń właśnie, o których pan redaktor wspominał wcześniej, czyli na przykład maile, tak? No fajnie by było, żeby dziecko nie korzystało z tego samego urządzenia, na które na przykład mamy firmową skrzynkę e-mail, tak? Żeby przypadkiem gdzieś tam nam nie narobiło problemów. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed zagrożeniem takim skierowanym bezpośrednio w dzieci, no to tutaj kontrola niestety. No dobrze by było wiedzieć, co dziecko nasze robi, z kim się kontaktuje. Bardzo wielu młodych ludzi, na przykład podczas grania w gry online, w których są wbudowane czaty, rozmawia ze współgraczami, nie wiedząc tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie, tak? Bo to, że ktoś napisze, że jest Jasiek i ma 12 lat, to wcale nie znaczy, że tak jest.
Jasne. Co to jest kontrola rodzicielska?
Są to specjalne programy, w zależności od wersji, od producenta, zapewniający pewien rodzaj filtra nakładanego na komputer, w którym rodzic może sam sobie skonfigurować, do jakich treści dziecko będzie miało dostęp, a które będą mu z automatu blokowane.
No a na przykład jak to można kontrolować później? Z perspektywy tylko i wyłącznie na tym jednym urządzeniu? Czy można w swoim telefonie zainstalować jakąś aplikację, która będzie zezwalała?
To już w zależności od programu i pakietu, który sobie wykupimy. No bo tutaj podobnie jak w przypadku antywirusów, te najlepsze oprogramowanie niestety kosztuje. Takie programy będą nam na przykład generowały raporty, które będą nam przychodzić na nasz telefon, tak, który wskażemy, że ktoś próbował na przykład, nie wiem, jakieś zabronione hasło wyszukać na naszym komputerze, czy jakieś nieautoryzowane połączenia następowały. Mhm.
Zastanawiam się, czy powinniśmy w ogóle w taki sposób ograniczać dzieciom internet. To znaczy, czy nie lepiej byłoby z dzieckiem porozmawiać, powiedzieć, uświadomić to dziecko, no już oczywiście trochę starsze niż trzylatka, ale uświadomić dziecko, chociaż trzylatek nie powinien mieć styczności z internetem, moim zdaniem, ale to jest moje zdanie i niech każdy się trzyma swojego. Natomiast czy nie lepiej byłoby takie dziecko uświadomić, powiedzieć, że czyhają na niego różne zagrożenia w tej sieci, ale nie ograniczać mu dostępu do internetu. Ze względu choćby nawet na to, że będzie mógł znaleźć dużo więcej w sieci bez programów kontroli rodzicielskiej niż z.
No to tutaj byłoby to idealne rozwiązanie, tak? Bo zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Tylko no tutaj to jest taka kwestia. No wiadomo, jakie są dzieciaki. My możemy tłumaczyć. Zdarza się różnie.
Czasami lepiej nic nie mówić, bo tak, się zacznie.
Bo ktoś zaciekawi jakimś tematem na przykład. Tak. Myślę, że to już jest kwestia indywidualna. Myślę, że rodzice, którzy znają swoje dzieci, sami najlepiej podejmą decyzję, czy taka kontrola jest konieczna, czy wystarczy po prostu właśnie taka rozmowa.
No ale musimy przyjąć jakąś strategię. Zachęcamy, polecamy taką kontrolę rodzicielską?
Jeżeli rodzice z jakiegoś względu, nie wiem, na przykład nie mają czasu, dużo pracują, a dziecko ma komputer na
nieograniczony
przykład
dostęp, tak?
Nieograniczony dostęp, to myślę, że taki program do kontroli rodzicielskiej nie byłby złym rozwiązaniem. Aczkolwiek myślę, że to, co wspominał właśnie tutaj pan redaktor, jednak rozmowa i uświadomienie tego, że internet nie jest bezpiecznym miejscem, bo nie jest, nie oszukujmy się, przyniesie chyba lepszy rezultat.
To po pierwsze, a po drugie niestety, ale to jest ogromny pochłaniacz czasu, taki internet, komputer, laptop, tablet i tak dalej, więc może czasami lepiej wyłączyć i spędzić czas razem.
No to tutaj jeszcze jedno zagrożenie, bo od internetu jak od wszystkiego można się uzależnić.
O właśnie. No ale tutaj stawiamy kropkę, za chwilę spotkamy się ponownie z panem Dzielnicowym, który zakończy swój dyżur telefoniczny i zapytamy, z jakimi problemami państwo dzwoniliście do niego. Wracamy do rozmowy z dzielnicowymi, może inaczej, generalnie z policjantami z województwa podlaskiego. Razem z nami dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, sierżant Robert Gaździk, a także podkomisarz Mirosław Klimuk, aspirant Tomasz Kosiński i starszy aspirant Marcin Gawryluk. Rozmawiamy o bezpiecznym internecie i tutaj się pojawiło bardzo fajne, ciekawe zagadnienie ze strony naszych słuchaczy. Był jeden telefon, pani dzwoniła. W jakiej sprawie, pani sierżant?
Tak, no to dość ciekawy temat. Zatroskana mama kilkunastoletniego dziecka zadzwoniła, gdyż podejrzewa, że jej dziecko jest dotknięte tak zwanym hejtem w internecie. Dziecko ogólnie jest dość nieśmiałe, nie jest jakoś tam zbytnio rozmowne i otwarte dla innych, ale w ostatnim czasie mama zaniepokoiła się tym faktem, że gdy dziecko wcześniej spędzało dość sporo czasu na jakichś stronach, portalach społecznościowych, ostatnio no nie bardzo chce wchodzić na takie strony i tak dalej, i tak jakby bardziej zamknęło się w sobie. Tak?
Jeszcze bardziej.
Tak, właśnie. I,
to ciekawe.
No i prosiła tutaj mama o pomoc, co może z tym faktem zrobić. Tak?
No i teraz panowie, co mama, co rodzice, co nie wiem, wychowawcy mogą w tej sprawie zrobić, panów zdaniem?
No przede wszystkim na pewno przydałoby się porozmawiać z taką osobą. Mama, jak usiądzie z synem, porozmawia, zabezpieczy go, tak, powie, że różnego rodzaju takie rzeczy w sieci się dzieją. Jeśli on się otworzy, powie dokładnie, co się stało, no to wtedy podejmujemy kroki, tak, albo kroki prawne i idziemy z tym na policję, składamy zawiadomienie. Oczywiście wcześniej powinniśmy, jeśli pojawiło się coś takiego, zabezpieczyć różnego rodzaju dowody, czyli trzeba by porobić zdjęcia, screeny, jeśli byłoby coś w tym stylu. No i później idziemy, jeśli to jest w szkole na przykład, no to rozmawiamy z dyrekcją, z pedagogiem, żeby tę sytuację jak najszybciej wyjaśnić, żeby nie doszło do tragedii, bo też mamy, znamy takie przykłady, gdzie dochodziło do różnego rodzaju tragedii, kiedy osoba nie była w stanie poradzić sobie z takim hejtem. No i staram się pomóc takiej osobie, tak? Przede wszystkim rozmowa i jeszcze raz rozmowa.
A gdzie jest granica między hejtem a możliwością komentowania rzeczywistości, uwagami i krytycznym spojrzeniem?
To jest strasznie trudne do rozgraniczenia, ponieważ my w internecie strasznie się otwieramy, komentujemy wszystko.
Najczęściej anonimowo.
No to taka pozorna anonimowość, ponieważ musimy mieć świadomość, że w internecie nie jesteśmy anonimowi. No i ciężko określić, chodzi tu o dobro prawne tej drugiej strony, tak? Jeśli ja czuję się, że moje dobro prawne zostało naruszone, no to wtedy mogę złożyć takie zawiadomienie, tak? I wtedy rozstrzygnie to już sąd.
Jasne. No i faktycznie z taką poradą można zadzwonić, z takim pytaniem można zadzwonić zawsze do naszego dzielnicowego. Przypominamy, w każdy poniedziałek po 10:00 dzielnicowi czekają na Państwa różne pytania i różne telefony w przeróżnych kwestiach. Ja jeszcze muszę dopytać, co jeżeli, bo też się pojawiło takie pytanie tym razem za pośrednictwem maila, to tutaj do pana aspiranta Tomasza Kosińskiego pytanie. Co jeżeli stracimy swój profil na przykład na Facebooku? Ktoś nam w jakiś sposób dotrze do tego naszego profilu, zmieni nam hasła, zmieni adresy mailowe, zmieni hasła dostępu i tak dalej. Czy to jest sprawa stracona już? Co my możemy zrobić?
Pierwsza rzecz to można próbować, no jeżeli na przykład mowa o Facebooku, skontaktować się z administratorem strony i spróbować tą stronę odzyskać swoją, tak? Jest wiele opcji, których można ustawić, że na przykład ktoś z naszych znajomych może potwierdzić, że nasz profil został przejęty, tak? No trzeba to chwileczkę poświęcić. Są tutoriale w internecie, jak zmienić ustawienia bezpieczeństwa na różnych portalach społecznościowych, tak, żeby zabezpieczyć ten swój profil. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, a ktoś był na tyle sprytny, żeby szybciutko pozmieniać wszystkie możliwe dane, no to ja bym proponował w tym momencie ostrzec wszystkich naszych znajomych, że ten mój profil został przejęty, bo bardzo często później przestępcy wykorzystują go na przykład po to, żeby wyłudzić od nas pieniądze, że weź szybciutko, bo ja tutaj potrzebuję 300 zł, rzuć mi jakiś kodzik, przelew i pieniążki uciekają.
To jest to, o czym mówił pan dzielnicowy poza anteną, że znajoma się odezwała w sprawie Blika, tak?
Tak, dokładnie.
Jak to wyglądało?
Sytuacja wyglądała tak, że dostaję wiadomość od koleżanki, z którą tak naprawdę nie miałem kontaktu już chyba z 2 lata. I cześć, czy mam dostęp do kodu Blik? No, ja mówię, no to cześć, mam. No i następne pytanie, czy przelejesz, bo coś tam, tak? No, tak. No mówię, nie. I od razu telefon do znajomej, uważaj, bo ktoś ci konto przejął. No i pozmieniała właśnie wszystkie hasła dostępu do poczty elektronicznej, do Facebooka. No i później widziałem, że to już ona pisała jako ona, tak? Czyli udało jej się odzyskać swoje.
Pan był wyczulony, bo jest pan policjantem, ale czasami ktoś do nas pisze jakiś... To jest trochę też takie, może być takie wykorzystywanie jak na wnuczka, kiedy wykorzystuje się naszą słabość do innych osób, dawno niewidziana, znajomy, tak? I ktoś się nagle odzywa. Chcemy pomóc, no czemu nie?
No,
no
wcześniej też moją narzeczoną próbowano tak zrobić.
Tak?
Tak, i to
jest taka sama sytuacja.
Tak, że jej chrzest napisała, czy nie ma kodu Blik. Tak?
O, proszę.
No i w tym momencie, jeżeli ja tej dziewczyny, tam powiedzmy z koleżanką już nie miałem dłuższego kontaktu, to okej, tak? No to łatwiej było mi to wychwycić. Natomiast tak jak, no tutaj moja narzeczona pisze do niej, ktoś bliski z rodziny, jest to dużo łatwiejszy cel wtedy, tak, żeby wyłudzić te pieniądze.
Zdecydowanie. Proszę Państwa, w kontekście korzystania z internetu zawsze musimy zachować chłodną głowę i dystans do tego, co się dzieje dookoła nas. Nie zaglądać na strony, które mogą nieść potencjalne zagrożenie. Nie ściągać z internetu niesprawdzonych plików. Najlepiej to chyba w ogóle, najlepiej nic z internetu nie ściągać.
No to super bezpiecznie będziemy wtedy, jak się całkiem odetniemy od sieci, tak? Ale tak w dzisiejszym świecie niestety jest to już niemożliwe.
Najbezpieczniejszy internet to taki, który nie ma. Proszę Państwa, taki to morał z tej naszej dzisiejszej audycji. Nie, no, wszystko jest dla ludzi, ale korzystajmy z tego po prostu z głową. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Sierżant Robert Gaździk, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Zembrowie, podkomisarz Mirosław Klimuk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, aspirant Tomasz Kosiński z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością.
Dziękuję.
I starszy aspirant Marcin Gawryluk z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji.
Dziękuję.
Dziękuję.